A z nami jest Maciej Jastrzębski, a to znaczy, że dzisiaj przyjrzymy się, co pisze prasa w świecie arabskim.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. A prasa arabska wrze od słowa Bulanda, czyli Polska. I zaczniemy od Al Arabi, czyli agencji z siedzibą w Emiratach Arabskich, która napisała, że irański minister spraw zagranicznych Javad Zarif nazywa konferencję bliskowschodnią cyrkiem. Nie wszyscy irańscy politycy są jednak tak krytyczni. Były ambasador Iranu do Biura Europejskiego ONZ, Ali Horram, przestrzegł, że konferencja w Warszawie to nie żarty i że jej celem jest poinformowanie świata o wrogich posunięciach Stanów Zjednoczonych. Ze swojej strony minister Rady Spraw Zagranicznych Kamal Harrazi skrytykował Unię Europejską za odwlekanie wdrożenia rozwiązań specjalnego przeznaczenia, tzw. Special Purpose Vehicle, mających pozwolić Unii obejść sankcje USA nałożone na Iran. Harrazi powiązał te opóźnienia z organizowaną przez Warszawę konferencją, twierdząc, że celem prezydenta Trumpa jest nie tylko wywieranie presji na Iran, ale również osłabienie i podział Europy. Harrazi powiedział również, że uległość Europy wobec Ameryki wywrze na niej dodatkową presję w przyszłości. Zakwestionuje umowę nuklearną i zagrozi bezpieczeństwu Europy. Natomiast rzecznik MSZ Iranu Bagram Qasim nazwał odwołanie Festiwalu Filmów Polskich w Iranie nerwową i bezrefleksyjną reakcją wobec Polski, wyzutą z woli pojednania. Teraz przejdziemy na moment do Sudanu. O tym też pisze Al Arabiya. Podczas pogrzebu sudańskiego demonstranta policja otworzyła ogień do uczestników tego pogrzebu. Sudańska policja otworzyła ogień do uczestników pogrzebu 60-letniego Muawi Al-Uthmana, demonstranta zmarłego od ran odniesionych w trakcie antyrządowych demonstracji. Według dziennikarzy agencji Reuters policja otworzyła ogień po tym, jak uczestnicy demonstracji obrzucili kamieniami oddział policji i przewrócili jej samochód. W pogrzebie brało udział około 5000 osób. Teraz przejdziemy do Al Jazeera, czyli rywala Al Arabii. Al Jazeera jest w rękach Kataru i jest bardziej sympatyzuje z Iranem. Al Jazeera pisze o tym, że Turcja staje na drodze do rozpoczęcia międzynarodowego śledztwa w sprawie morderstwa Khashoggi'ego. Turecki minister spraw zagranicznych Mevlut Cavusoglu powiedział, że jego kraj podejmie konieczne kroki w sprawie zorganizowania międzynarodowego śledztwa dotyczącego zabójstwa dziennikarza Washington Post Jamala Khashoggi'ego, gdyż Arabia Saudyjska nie udzieliła żadnych informacji w tej sprawie stronie tureckiej. Minister podkreślił również, że to dzięki działaniom Turcji Arabia Saudyjska przyznała się do morderstwa popełnionego w saudyjskim konsulacie. Turecki oficjal stwierdził również, że Zachód próbuje zatrzeć poszlaki z broni. Kolejny artykuł od Al Jazeera. Otwieranie ambasad w zamian za wizy. Asad zabrania wstępu europejskim dyplomatom. Trzech starszych dyplomatów Unii Europejskiej poinformowało, że prezydent Syrii Bashar al-Assad anulował specjalne wizy dyplomatom i oficjalom unijnym regularnie podróżującym między Bejrutem a Damaszkiem, co utrudniło im rozprowadzenie pomocy pośród ofiar wojny. Wizy zostały anulowane na początku stycznia bez podania powodu. Anonimowi europejscy dyplomaci wyrazili swoją opinię, że była to próba zmuszenia rządów europejskich do ponownego otwarcia swoich ambasad. Anulowanie wiz nastąpiło po tym, jak Unia Europejska dodała 11 biznesmenów i 5 spółek do listy 72 syryjskich firm i 270 osób, których aktywa zostały zamrożone, a wstęp na terytorium Unii zakazany. Unijne sankcje obejmują również zakaz kupna syryjskiej ropy i technologii oraz zablokowanie aktywności Centralnego Banku Syrii. Jeden z dyplomatów powiedział, że jest to niebezpieczny problem dla pomocy humanitarnej udzielanej przez Unię Europejską. Teraz przejdziemy do nowego źródła w ramach naszego przeglądu prasy arabskiej, Bulanda Bil Arabi. Jest to portal wydawany w Polsce, jest właściwie w formie internetowej i na Facebooku. I pisze on głównie o wydarzeniach związanych z Polską i światem arabskim. Dokonuje mariażu tych dwóch przestrzeni. Otóż dwa artykuły. Pierwszy, dowódca sił morskich Kuwejtu odwiedza kadetów w Polsce. Kuwejcki pułkownik Khalid odwiedził odwiedził kuwejckich kadetów uczących się w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Do wizyty doszło dzięki zaproszeniu polskiego dowódcy. Moje sprostowanie jest takie, najprawdopodobniej mowa o inspektorze Marynarki Wojennej, wiceadmirale Jarosławie Ziemiańskim. Prócz Katarczyków do Akademii uczęszczają Kuwejczycy, Algierczycy i obywatele Arabii Saudyjskiej. Teraz ostatni artykuł. Uniwersytet w Mansurze podpisuje umowę współpracy z Politechniką Białostocką. Rektor Uniwersytetu w Mansurze, Ashraf Abd al-Basit, podpisał umowę o współpracy z Politechniką Białostocką, co jest zgodne z obecną polityką egipskiej uczelni. Życzymy powodzenia naszej i egipskiej uczelni we współpracy.
Bardzo serdecznie dziękuję. Maciej Jastrzębski, przegląd prasy w języku arabskim. Jeszcze tutaj jedno uzupełnienie z polskich mediów. Wczoraj politycy Platformy Obywatelskiej zapowiedzieli bojkot telewizji polskiej. Wczoraj też pani Małgorzata Adamowicz, wdowa po zamordowanym prezydencie Gdańska, udzieliła coś takiego mocnego wywiadu telewizji TVN, a także portalowi Onet, gdzie oskarżyła telewizję polską oraz rząd o agresję, o to, że pośrednio przyczynili się do śmierci jej męża. Fragment dotyczący tego wywiadu, a także w tej zapowiedzi bojkotu artykułu napisanego przez Marka Pyzę na portalu w polityce.pl. Nie można dziś nie powiedzieć głośno, odczepcie się od TVP. Gdyby w taki sam sposób piętnowano łamanie standardów w TVN, prawie nikt by już tam nie pracował, bo tam trwa od lat, a może już to trzeba liczyć w dekadach, nagonka na pewnego polityka. Tam kpi się z niego nie tylko w programach pseudosatyrycznych, ale i najpoważniejszym i najważniejszym serwisie informacyjnym. Tam wyborców jego partii nazywa się oficjalnie wyznawcami. Tam wykręca się wszelkie piruety, by zohydzić, odczłowieczyć. Na takiej strawie hodował się między innymi Pyza. To tam pierwsza dama dziennikarstwa lubuje się w zapraszaniu najbardziej jadowitych gości, którzy bić będą rekordy w mowie nienawiści. Musiało ją mocno zaboleć wymiksowanie się z polityki przez Palikota. Udając, że tego wszystkiego nie ma, próbuje się rozkręcić nagonkę na telewizję polską i obóz rządzący, którzy mieli rzekomo hejtować, a wręcz prześladować Adamowiczów. Co niby miałoby być tego przejawem? Fakt, że jeden czy drugi dziennikarz zbyt natarczywie zadawał pytania? Czy może ich ktoś przesadził w reporterskiej nadgorliwości? Ale były powody dopytywać, a nawet ścigać ważnego urzędnika, który zwił sobie sprawa inteligencji wyborców. Udając, że poważne prokuraturskie zarzuty w sprawie niejasności finansowych to betka. Gdyby Adamowicz chciał rozmawiać z redakcjami, które nie bały się pisać o jego majątku, to nie byłby ganiany po korytarzach i ulicach. Sami tego doświadczyliśmy, gdy pan prezydent nie był łaskaw ustosunkować się do ustaleń tygodnika sieci dotyczących jego majątku. Poniekąd go rozumiem, bo były one druzgodzące również dla jego małżonki. Dziś trudno ją krytykować, pisze Marek Pyza, jest w żałobie, straciła najbliższą osobę, przeżyła potworną tragedię. Jednak sama decyduje się na kolejne wywiady, w których w pełni świadomie podejmuje grę polityczną i rzuca najmocniejsze oskarżenia. De facto mówiąc do polityków i dziennikarzy, zabiliście mi męża. Czuję się więc zobowiązany krótko odnieść się do jej słów, bo uderzają one również moją zawodową wiarygodność i przypomnieć fakty. Magdalena Adamowicz, przepraszam, powiedziałem Małgorzata w pierwszej części wypowiedzi, Magdalena Adamowicz w TVN24 twierdzi, że Paweł był grillowany żywcem, urzędy skarbowe wymyślały absurdalne zarzuty, kontrolowały naszą rodzinę kilka pokoleń wstecz. Zapytałbym, pisze publicysta, jak urzędy skarbowe miały tego nie robić, skoro pan Adamowicz opowiadał, że setki tysięcy złotych na jego kontach były darowiznami dla jego córek od dziadków i pradziadków, co zresztą okazało się nieprawdą, a stwierdził to sąd. Pani Adamowicz skarży się, że nawet do pracy jej mamy przychodzili dziennikarze, to już w Onecie, gdzie równolegle z TVN opublikowano kolejny wywiad. Cóż, powtórzę, mieli powody, bo jej mama miała być beneficjentką tajemniczych układów swego zięcia, które zaowocowały na przykład atrakcyjnymi zniżkami na mieszkania. A w tej akurat kwestii wdowa powinna pamiętać na przykład o Newsweeku, bo to ta redakcja jako pierwsza pisała w 2013 roku o zagadkowej karierze, jaką na rynku trójmiejskich ubezpieczeń zrobiła pani Janina Abramska. Nie słowa zabiły prezydenta Adamowicza, nie dziennikarze, nie Jarosław Kaczyński, zabił go psychopata z nożem w ręku. Człowiek chory, okrutny, bezwzględny. Jakie by nie były jego pobudki, będą jeszcze wnikliwie wyświetlane, zasługują na najgłębsze potępienie. Dziś wiemy już to, że w zapobieżeniu tej zbrodni nie pomogła agencja ochrony, z której usług miasto zarządzane przez Pawła Adamowicza tak ochoczo korzystało. To jest artykuł Marka Pyzy, portal w polityce.pl. Przeglądzie tyle na dzisiaj. A teraz, no cóż, teraz Pink Floyd. Poranek wnet, godzina 8.15, Warszawa 87.8, Kraków 95.2, a to, czego słuchaliśmy przed chwilą, to oczywiście zespół Pink Floyd, Wish You Were Here, piosenka specjalnie dla kogoś.
Wywiad wnet.
A my wracamy do twardej polityki, do świata finansów. W naszym studiu poseł Janusz Szewczak. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pan poseł właśnie tu przegląda gazety. Panie pośle, szczyt ekonomiczny w Davos się rozpoczął. Tam wczoraj występował prezydent Rzeczypospolitej. Publicysta dziennika Gazety Prawnej Sebastian Stodolak, z którym rozmawiałem godzinę temu, mówił, że wciąż jeszcze ta obecność Polski jest taka symboliczna w takich miejscach, bez względu na to, co powiedzą politycy, bo po prostu nie ma u nas tak dużych firm, tak bogatych, których prezesi mogliby w takich miejscach występować jako partnerzy dla tego wielkiego światowego biznesu.
Wie pan, co do tej gazety, dziennik Gazeta Prawna, mam duże wątpliwości, bo zrobili ze mną wywiad 3 miesiące temu i do dzisiaj go nie opublikowali. Widocznie jednak cenzura tam działa bardzo sprawnie, więc nie polegałbym specjalnie na tych opiniach. Natomiast, wie pan, Davos jest od prawie 50 lat. Szkoda, że po prawie 49 latach nawet pan Schwab, który jest pomysłodawcą, niemiecki analityk gospodarczy, biznesmen, doszedł do wniosku, że mamy na świecie poważne problemy, których nie rozwiązano do tej pory. Zauważono wreszcie, że w globalizacji to są zwycięzcy, ale są i przegrani, a podobno mieli być sami zwycięzcy, że skala nierówności na świecie jest tak gigantyczna w tej chwili, że to czasy feudalne daleko przekracza, że no, okazuje się, że walcząc z nadmiernym zadłużeniem po 10 latach, właściwie 11 już latach od kryzysu 2008 roku, świat jest wielokrotnie bardziej zadłużony niż w 2008 roku, to już jest prawie 250 bilionów dolarów, że co po niektórym, powiedzmy 20-30 najbogatszych, to tak codziennie przebywa po 2,5 miliarda dolarów na koncie, że mamy na świecie miejsca, gdzie nie ma wody, gdzie nie ma żywności, ale jest transmisja z gali Oscarów i jest internet. No i zaczęto się zastanawiać nad kwestią etyki, moralności, prawda, w biznesie, nad chciwością wielkich koncernów, banków i tak dalej. No co bardziej uczciwi, rozumni ludzie już dawno, od lat, od dziesięcioleci podnoszą te problemy, apelują, że światowe elity, establishment, przywódcy i biznesowi, i polityczni muszą się zastanowić, kogo chcą bronić i wspierać. Czy chcą własnych obywateli, mały, średni biznes wspierać, własne narody, czy też wielkie korporacje, wielkie banki, wielką spekulację. I to pytanie przecież pojawia się na ulicach Paryża w postaci żółtych kamizelek, czyli buntu stanu trzeciego. Tak się zaczynała wielka rewolucja, przecież francuska, prawda? I te problemy są bardzo widoczne, nie tylko oczywiście w Europie, na całym świecie.
A czego takie kraje takiej wielkości jak Polska, kraje średnie, ale z pewnym potencjałem, szukają na tego typu spotkaniach rekinów światowego biznesu? Co my tutaj mamy do ugrania?
Wie pan, my jesteśmy tak dość korzystni w tej chwili momencie takim historycznym, że możemy jako kraj pokazać i pochwalić się pewnymi znaczącymi sukcesami gospodarczymi. I warto po prostu pokazać Polskę z dobrej strony jako kraj i możliwości rozwojowych. Kraj dość stabilny gospodarczo, społecznie, dość jednolity i na pewno prezydent, premier o to zabiegają. No, to jest po prostu w pewnej formie jakaś reklama, to jest przekaz do wielkiego biznesu, że przychodźcie, no ale też na pewno warto powiedzieć przychodźcie, ale tak, żebyśmy i my zarobili oczywiście na tym biznesie. I to jest trochę takie targowisko różności niewątpliwie, ale mamy już wielkie koncerny o polskim charakterze, prawda? No przecież nie są całościowo, to już są, Skarb Państwa ma jedynie pewne udziały, ale i PZU, i Pekao S.A., i Pekao BP, i KGHM, to są przecież firmy, które mogą się pochwalić znaczącymi wynikami i na pewno warto do Polski stwarzać dla Polski taką bardzo pozytywną aurę, pokazywać Polskę w dobrym świetle, no bo niestety nasza część naszej opozycji w kraju pokazuje Polskę wyłącznie w złym świetle i wrogów w Polsce przecież nie brakuje. Tak zawsze było.
Panie pośle, kiedy kolejny polityk partii obecnie rządzącej mówi takie rzeczy, że właśnie są sukcesy gospodarcze, że sytuacja jest dobra, że wzrastają wyniki firm, to pewnie ludzie, którzy tego słuchają, a na przykład pracują w różnych miejscach w sferze publicznej, zastanawiają się, kiedy odczują to we własnych portfelach. To pytanie, które chyba w roku wyborczym będzie dość często stawiane.
Tak, i dobrze pan trafił, bo ja jestem zwolennikiem tego, że musimy bardzo poważnie myśleć o podwyżkach wynagrodzeń. Moim zdaniem wynagrodzenia będą rosły, czy tego ktoś chce, czy nie chce. Jest taka skala brakujących rąk do pracy. W Polsce mówi się, że co najmniej 200 tysięcy to już, prawda? Nie wszystkie te miejsca zapewnią nam, nie będzie moim zdaniem wielkiego, dużego dopływu siły roboczej z Ukrainy. Raczej część może odpłynąć w stronę Niemiec. A to oznacza, że Polacy no słusznie analizują, a zresztą apetyty rosną w miarę jedzenia. Jeśli Polacy widzą, że jest lepiej, a jest lepiej, jest więcej pieniędzy, jest więcej wpływów z podatku, znacząco, to jest kilkadziesiąt miliardów, praktycznie co roku więcej, mniejszy dług, mniej musimy pożyczać, niższe są koszty obsługi długu i tak dalej, niższy deficyt, no przypomnę ten deficyt przecież na zeszły rok, który tam eksperci Platformy Obywatelskiej zapowiadali, że będzie 100 miliardów, pan Rzońca o tym mówił publicznie, będzie na poziomie około 10-11 miliardów, no, a nawet ten zapisany w budżecie 41, no to widać, jaka to jest skala różnicy, więc oczywiście tak. I te nasze wynagrodzenia, trzeba powiedzieć uczciwie, nasze wynagrodzenia w Polsce są słabiutkie, no 3-4-krotnie niższe niż w większości kraju, więc jak my mamy tych młodych ludzi zatrzymać, jak my mamy, ba, my musimy, bym powiedział, namówić ludzi po 50, czy nawet po 60 do tego, żeby wracali do pracy. Obietnica sensowna, moim zdaniem, i uczciwie zrealizowana, czyli powrót do tego wieku emerytalnego, który był podniesionego znienacka podstępnie przez rząd PO-PSL, spełniliśmy, no ale musimy o tym myśleć. Są wielkie wyzwania inwestycyjne, wielkie infrastrukturalne budowy, to są setki miliardów złotych do wydania, ktoś to musi zbudować i wolelibyśmy, żeby to budowali jednak Polacy. Oczywiście są pewne niewielkie, moim zdaniem, rezerwy Polaków w kontekście powrotu z być może Irlandii czy Wielkiej Brytanii, pod warunkiem, że zaoferujemy im tutaj przyzwoite wynagrodzenia. I proszę sobie wyobrazić, że były takie, ostatnie zdanie, takie badania robione, że gdyby tym Polakom z Anglii, jeśli tam będą kłopoty z Brexitem poważne, zaproponowano 6-7 tysięcy złotych na rękę, to oni by się już zastanawiali nad powrotem do kraju. Mamy wielką Polonię na wschodzie. Oni tam, ci Polacy tam nie pojechali na wycieczkę i zostali. Oni czy do pracy, tak? Oni tam zostali w dramatycznych okolicznościach, się tam znaleźli. Oni też by wrócili, ale z kolei dla nich trzeba by stworzyć system jakiś mieszkaniowy, taki, żeby mogli po prostu mieć jakieś miejsce do życia w miarę, prawda, do udźwignięcia finansowo i tak dalej. Wiele problemów do rozwiązania, ale podzielam pański pogląd. Ja uważam, że Polakom trzeba zacząć lepiej płacić. Nie warto mieć węża w kieszeni, dlatego że nikt tych projektów po prostu nie będzie w stanie infrastrukturalnych, inwestycyjnych obsłużyć. Brakuje w budowlance, kierowców. Tam idzie to dziesiątki tysięcy brakujących pracowników. Ja nie mówię o pielęgniarkach, lekarzach, ale już tam ci murarze, zbrojarze, lekarze i tak dalej, handel, gastronomia, wszędzie brakuje pracowników. I gdyby w tych miejscach zaproponować znacząco lepsze wynagrodzenia, sądzę, że znaleźliby się chętni do pracy.
W roku wyborczym padną też pewnie pytania o różne obietnice, których do końca jeszcze nie udało się zrealizować. Jak w tej chwili wygląda, zdaniem pana, sprawa frankowiczów? No bo były jakieś spotkania w ciągu ostatnich tygodni.
No tu akurat trochę pan źle trafił, bo ja mam nieco bardziej sprecyzowane i twarde stanowiska. Uważam, że większość już krajów w Europie Środkowo-Wschodniej ten problem sobie rozwiązało legislacyjnie, ustawowo już dawno. U nas to lobby bankowe, jak widać, jest bardzo silne. Jutro rozpoczynają prace się pod komisji specjalnej, nadzwyczajnej, która ma się zająć projektami ustaw prezydenta, zgłoszonym przez Kancelarię Prezydenta, przez pana prezydenta Andrzeja Dudę, no, który chce się, rozumiem, jakoś wywiązać przecież z tych swoich obietnic, które złożył w kampanii. I dobrze, że złożył wtedy te obietnice. Natomiast, no, wydaje mi się, że te projekty nie posuną sprawy zasadniczo naprzód. One oczywiście tworzą pewien fundusz wsparcia, pewne możliwości możliwości pomocy, ale to z reguły będzie niewielki procent tych, którzy skorzystają.
To co trzeba pana zdaniem zrobić, żeby sprawę rozwiązać definitywnie?
No moim zdaniem trzeba było stworzyć taką ustawę, jaką zrobili, nie wiem, Rumuni, Węgrzy, Chorwaci i inni, czyli przewalutować te kredyty, bo one zawierały cały szereg klauzul niedozwolonych, były pułapką, często podstępnie ludzi w to wciągano i trzeba by to przewalutować po kursie z dnia zaciągnięcia z uwzględnieniem tego plusa, który uzyskali w stosunku wtedy do kredytów złotowych ci ludzie, ale to im odliczyć i to potraktować ich tak, jak zasługują na to kredytobiorcy, żeby oni mogli spłacać kredyt, a nie żeby właściwie no, po 10 czy 15 latach spłacania oni mieli drugie tyle prawie do spłacenia, albo przynajmniej mieli więcej niż na początku. No, tak to nie może funkcjonować i oczywiście pomoc w takiej sytuacji, gdy ktoś jest w dramatycznej sytuacji złej, no, stracił pracę, jest chory, prawda, rozbito ma rodzinę i tak dalej, no, to oczywiście tylko pytanie, no co, damy mu drugi kredyt, żeby mógł na ileś tam na 3 lata udźwignąć spłatę rat kredytów, a co dalej? A co z kursem? Przecież to jest cały czas wisi od kursu waluty frankowej, a gdzieś wojna wybuchnie jakaś większa.
Pani poseł, wszyscy nasi słuchacze na pewno nie mają wątpliwości, że pan wie, co należy w tej sprawie zrobić, natomiast pewnie nie wiedzą, co w takim razie stanęło na przeszkodzie, że Prawo i Sprawiedliwość tego przez 3 lata nie przeprowadziło. To mityczne lobby bankowe?
No, wie pan, no, to tak jakby nie do mnie pytania, ja jestem orędownikiem tej sprawy od wielu lat, uważam, że dawno to trzeba było załatwić, oczywiście tu nie chodzi o to, żeby państwo coś dopłacało, żeby obywatele coś dopłacali, nie, trzeba te po prostu na równych prawach, uczciwych prawach, państwo musi chronić obywateli, nie tylko mądrych, przewidujących, zapobiegliwych, ale również nawet tych głupich, chciwych, czy tych, którzy po prostu dali się nabrać na różne bajki, opowieści o tym, jak to w ogóle, prawda, frank niedługo będzie mniej warty niż polski złoty. No.
Czy państwo powinno również chronić tych obywateli, którzy dali się nabrać w filmie Get Back?
Tak, absolutnie tak. Mieliśmy kilka dni temu Komisję Finansów Publicznych w tej sprawie z bardzo ostrymi, jednoznacznymi wystąpieniami nie tylko posłów opozycji, ale również posłów Prawa i Sprawiedliwości. Powołaliśmy specjalną podkomisję, która ma się tym przyjrzeć bardziej szczegółowo tym problemom. Nie jesteśmy usatysfakcjonowani tym, co, że tak powiem, odpowiada w tej sprawie ciągłych pytań Komisja Nadzoru Finansowego. To jest sprawa niezwykłej wagi. Bardzo poważne pieniądze w grę wchodzą. Ponad 2, niektórzy mówią 2,5 miliarda. I to nie może być tak, że wielkie instytucje publiczne powołane do tego, żeby dbać o interes podmiotów na rynku w sposób równy. Nie tylko tych zarabiających na nas, ale również na wszystkich uczestników tego rynku. No, żeby się tak, że tak powiem, przemykały po tym, że to jakaś tam tajemnica handlowa, coś tam i tak dalej. Ja podkreślam niezwykle dwuznaczną i bym powiedział niezwykle niebezpieczną, szkodliwą rolę, jaką odegrały niektóre banki w tej sprawie, bo przecież te banki sprzedawały te obligacje getbacku, no, klienci mieli zaufanie, że to jest praktycznie pewne jak lokata i tak dalej. Dokonywane były operacje bez zgody klientów i tak dalej. To wszystko wyszło na komisji. No to jest absolutne niedopuszczalne i są oczywiście działania, bardzo sprawne działania Ministerstwa Sprawiedliwości i prokuratury, która aresztowała wiele z tych osób. Niektóre ponownie zostały aresztowane w ostatnich dniach. No ale nie samymi ci poszkodowani nie żyją, tylko przecież jakąś poczuciem wreszcie jakiejś sprawiedliwości w sensie, prawda, zatrzymań tych ludzi czy aresztów, ale chcą odzyskać swoje własne pieniądze, a tu się nie zanosi tak optymistycznie. Wie pan, no to, że za 8 lat ktoś dostał 20% tego, co zainwestował, to taka mała optymistyczna perspektywa, ale moim zdaniem wszystkie działania muszą być zintensyfikowane. Myśmy jako Komisja Finansów prosili już miesiąc temu Komisję Nadzoru Finansowego o to, żeby przedstawiła nam szczegółowy raport. Ja osobiście w tej sprawie występowałem na komisji, są stenogramy, jest potwierdzone to, że prosimy o bardzo szczegółowy, wnikliwy raport, co zrobiono, co zaniedbano, gdzie jest problem, kto powinien odpowiadać. Przecież tam był, wie pan, światowy audytor robił GetBackowi ten audyt. No, to po prostu jest coś niewyobrażalnego, że to uznano za prawidłowe, przepuszczono, banki sprzedawały później.
To znaczy jedna z tych takich dużych światowych firm?
Tak jest, jedna z czwórki. No zresztą nie jest to tajemnicą, łatwo można sprawdzić, prawda? Firma Deloitte to była tutaj audytorem. Też chcielibyśmy wiedzieć, bo jakoś tak wody w usta nabrali. Tak.
Ciekawe.
Krytykują tamten jego przedstawiciele, polski rząd bardzo, prawda? To niech napiszą nam raport na ten temat, jak to mogło do tego dojść, prawda? No nie mówiąc o roli banków, choćby idea banku ze stajni pana Leszka Czarneckiego, który przecież też pod jego adresem na komisji bardzo dużo zarzutów ze strony poszkodowanych się również pojawiało.
Sprawa zatem nie jest zamknięta, jeszcze długo nie będzie zamknięta, a kiedy będzie zamknięta sprawa budżetu? Czy mogę na zakończenie poprosić o taki krótki raport z prac, jak w tej chwili wygląda sprawa budżetu?
No praktycznie jesteśmy, Sejm zakończył już pracę nad budżetem, budżet jest dzisiaj w Senacie i z tego co mi wiadomo, chyba raczej jakichś poprawek nie będzie, a to by oznaczało, że budżet już idzie do prezydenta zgodnie z terminem pod koniec stycznia i muszę powiedzieć, że jest to zadziwiające, po raz pierwszy od 3 lat mamy budżet, który właściwie nie był w ogóle oprotestowany przez totalną opozycję. Poprzednie budżety chcieli nam zablokować puczem uchwalenie budżetu w 2016. W budżecie 17-18 mówili, że to są budżety dramatycznie złe. Okazały się fantastycznie dobre i ten zeszłoroczny to są wręcz sensacyjnie pozytywne wyniki za zeszły rok. One będą podane pod koniec stycznia. I ten budżet na 2019 rok, proszę sobie wyobrazić, byłem jednym ze sprawozdawców, tego budżetu nie rodził jakichś w ogóle wielkich ataków. No zajmują się tam, prawda, dzikami, natomiast tu uznali, że jednak jest, no widocznie jest dobrze, skoro nawet totalna opozycja uznała, że ten budżet jest, nie ma co nad nim, że tak powiem, się pastwić, bo także uważam, że będziemy w podobnej kondycji jak w zeszłym roku, dobrej kondycji, może nie 5%, może to będzie 4,5, może 4,3 wzrostu PKB, ale na pewno więcej niż 3,8. Myślę, że będzie również wzrost dochodów podatkowych dalej i CIT-owskich, i PIT-owskich. One w zeszłym roku, te dochodowe podatki wzrosły, zyski, dochody państwa o prawie 15-16%. To jest bardzo dużo. Nieco mniejszy wzrost, ale nadal wzrost z VAT-u, no bo tam jest znaczące uszczelnienie już, ale trzeba będzie dalej to robić, pilnować. Mniejszy dług publiczny, mniejsze koszty obsługi długu zagranicznego, udziału tego długu. Jest tylko dla mnie ta jedno pytanie, jedna wątpliwość, czy też 6% wzrostu wynagrodzeń. Czy to wystarczy? Czy będzie satysfakcjonujące dla Polaków? Bo w zeszłym roku ten wzrost był troszkę wyższy moim zdaniem, a jest na pewno rok wyborczy, a jak to pan wie, w roku wyborczym politycy robią czasami dobre rzeczy dla własnego społeczeństwa.
To może i tym razem tak będzie. Zobaczymy, jak ten budżet już trafi na biurko prezydenta, to pewnie jeszcze będziemy pochylać nad nim w radiu i rozkładać go na czynniki pierwsze. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Poseł Janusz Szewczak był gościem Poranka Wnet. Godzina 8:33. W naszym studiu kolejny gość, pan Grzegorz Kuczyński, pisarz, ekspert od spraw rosyjskich, autor książek dotyczących spraw rosyjskich, między innymi w roku 2017 Tron we krwi, sekrety polityki Kremla. Tak sobie ostatnio czytałem właśnie ten rozdział w pana książce Tron we krwi dotyczący tych bliskowschodnich zaangażowań Rosji. Pan w sposób niezwykle, muszę powiedzieć, malowniczy, jeżeli tak można użyć takiego słowa w odniesieniu do rosyjskiej polityki, przedstawia okoliczności rosyjskiego zaangażowania na Bliskim Wschodzie. Tymczasem tutaj ostatnio jest mowa o tej konferencji, którą Polska ma współorganizować i właśnie była mowa o tym, że Rosja w tej konferencji uczestniczyć nie będzie chciała. Zanim zadamy sobie pytanie, dlaczego nie będzie chciała, to może narysujmy mapę tego rosyjskiego zaangażowania w tym zapalnym rejonie świata.
Dzień dobry przede wszystkim.
Dzień dobry.
Dziękuję za miłe słowo o książce. Jeśli chodzi o Rosję, to trzeba pamiętać o tym, że Związek Sowiecki w czasach zimnej wojny był dość ważnym graczem w regionie Bliskiego Wschodu. Później to się oczywiście skończyło po upadku Związku Sowieckiego i już za czasów Putina mamy wyraźnie do czynienia z takim powrotem mocarstwowym Rosji na ten bardzo ważny, jeden z najważniejszych globalnie teatrów geopolitycznych. I to nie chodzi tylko o Syrię, bo najwięcej się mówi o Syrii, w której to Syrii mamy rosyjskie wojska i trzeba powiedzieć to wprost, że tylko dzięki pomocy Rosjan, oczywiście w połączeniu też z pomocą irańską, Asadowi udało się uratować głowę i przejść do kontrataku. Także w tym momencie 2,5 roku, tak, od oficjalnego 2000, tak, nie, już prawie 3 lata zaangażowania rosyjskiego w Syrii, tam sytuacja zupełnie się odwróciła. Interwencja rosyjska odwróciła losy wojny i w tym momencie można powiedzieć, że tę wojnę domową Asadowi udało się wygrać. Przede wszystkim dzięki rosyjskiemu lotnictwu i szyickim milicjom finansowanym, wspieranym przez Iran. Więc mamy Syrię, gdzie Rosja stała się jednym z takich najważniejszych, kluczowych graczy, bez której głosu nie da się nic w Syrii załatwić, ale mamy też taką szerszą ofensywę dyplomatyczną rosyjską, bo tak, z jednej strony mamy Iran, który jest tradycyjnie sojusznikiem Moskwy na Bliskim Wschodzie, ale w ostatnich latach doszły bardzo dobre relacje Putina z Erdoganem, czyli zbliżenie rosyjsko-tureckie, nawet do tego stopnia, że Putinowi udało się stworzyć taki format, tak zwany format astański, czyli Rosja, Turcja, Iran, który tak naprawdę ma najwięcej do powiedzenia, jeśli chodzi o rozwój takiej politycznej, dyplomatycznej sytuacji w wojnie syryjskiej. Mamy całkiem niezłe relacje Putina z Netanyahu. Mamy też coraz lepsze relacje Rosji z Arabią Saudyjską. Znaczy tu akurat przede wszystkim póki co na bazie współpracy naftowej, czyli walki o zbijanie światowych cen ropy. Ale to są tylko te najważniejsze kierunki, gdzie Rosja jest bardzo aktywna w ostatnich latach na tym szeroko pojętym obszarze Bliskiego Wschodu.
Ale jak można mieć równocześnie dobre stosunki z Iranem i z Izraelem, skoro Izrael cały czas twierdzi, że wszystkie te zbrojenia Iranu są nastawione tak naprawdę na to, żeby Izrael wymarzać powierzchni ziemi.
No właśnie tutaj tkwi chyba tajemnica pewnego sukcesu Putina, jeśli chodzi o politykę bliskowschodnią, ponieważ Rosja stara się przedstawiać się jako taki idealny mediator i pośrednik. Tak między Izraelem i Iranem, ale też między chociażby Arabią Saudyjską a Iranem. To Izraelczycy i Irańczycy zwracają się do Putina jako takiego pośrednika, poprzez którego można przekazać pewne propozycje, pewne sugestie tej drugiej stronie, więc Rosja przedstawiająca się jako peacemaker, tak, jako mediator, tutaj właśnie bardzo sprawnie te dyplomatyczne gry prowadzi, więc wcale to nie przeszkadza, że z jednej strony ma całkiem fajne relacje z Izraelem, chociaż no, różnie bywa, tak? No, też bywają napięcia, ale generalnie nie są to złe relacje. A z drugiej strony mamy ten sojusz rosyjsko-irański, bo Izrael na przykład, czy wcześniej też Trump, zdawali sobie sprawę, znaczy liczyli na to, mieli taką nadzieję, że poprzez Putina uda im się nacisnąć na Iran, żeby on ograniczył swoją pozycję, swoje wpływy wojskowe w Syrii. Czas pokazał, że to były nieco naiwne nadzieje, natomiast nie zmienia to faktu, że Putin tutaj bardzo sprawnie taką rolę pośrednika, mediatora odgrywa. I to nie tylko między Iranem a Izraelem, ale też w kilku innych układach, chociażby tutaj między Turcją a Kurdami, czy między właśnie Iranem a Arabią Saudyjską.
Sprawna dyplomacja jest pewną rosyjską tradycją, ale jakie właściwie są cele Rosji na Bliskim Wschodzie, poza tym, że Putin może powiedzieć swoim współobywatelom, że Rosja jest mocarstwem i wszyscy się z nią liczą?
Znaczy, celów jest kilka. Zacznę od takiego ekonomicznego, energetycznego. Oczywiście jest kwestia dostępu do złóż ropy naftowej i gazu w Syrii. I wiadomo, że koncesję prawa do 1/3 z tych zasobów otrzymał Jewgenij Prigozhin, jego firma, czyli Prigozhin, biznesmen, przyjaciel Putina, nazywany czasami kucharzem Putina, bo zaczynał wielką karierę od cateringu. Jego nazwisko też jest łączone z tak zwanymi Wagnerowcami, czyli z tymi najemnikami. Ale to jest, powiedzmy, tylko jakiś tam mały wycinek bez takiej dużo szerszej strategii energetycznej Rosji. Należy pamiętać o tym, że w interesie Rosji są oczywiście jak najwyższe ceny ropy na świecie, bo budżet rosyjski ropą stoi. Więc generalnie każde wydarzenie geopolityczne, polityczne, wojna, konflikt, pokój i tak dalej, które mają jakiś wpływ na kształt tych światowych cen ropy, a Bliski Wschód jest tutaj takim newralgicznym obszarem, ma znaczenie dla Rosji. I poprzez taką czystą politykę Putin może w jakiś sposób próbować wpływać na światowe ceny ropy. Czego przykładem jest właśnie format tak zwany OPEC+, czyli państw OPEC i 10 krajów spoza OPEC, między innymi Rosji, które od dłuższego czasu ustalają sobie mniej więcej kwoty wydobycia ropy. Na przykład teraz do końca tego półrocza mają znacząco obniżyć wydobycie po to, żeby te ceny ropy odbiły, poszły nieco w górę. No i rzecz najważniejsza, jeśli chodzi o cele rosyjskie na Bliskim Wschodzie, to jest wyparcie stamtąd Stanów Zjednoczonych. Trzeba pamiętać o tym, że obecne kierownictwo rosyjskie myśli kategoriami zimnowojennymi, zero-jedynkowymi i głównego wroga w każdym zakątku świata widzi w Stanach Zjednoczonych. Wycofanie, ograniczenie obecności Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie, co się zaczęło już za czasów Obamy, to jest bardzo dobra informacja dla Rosji pod pewnymi względami, bo Rosjanie wtedy wchodzą na to miejsce, które Amerykanie opuszczają.
Tak, i tu nie zmienia ich podejścia to, że Donald Trump uchodzi za prezydenta, przynajmniej tak widzą go jego wrogowie, otwartego na robienie deali biznesowych z każdym, również z Rosją.
Czy to ja zawsze powtarzam, że jeśli chodzi o Trumpa i o oskarżenia pod jego adresem, że jest, nie wiem, agentem Kremla, czy prowadzi prorosyjską politykę, no to polecam po prostu sprawdzić konkretne działania, konkretne decyzje, konkretne dokumenty administracji Trumpa i dopiero wtedy oceniać, czy ta jego polityka jest faktycznie prorosyjska, czy może wręcz przeciwnie. Więc tutaj bym to odsunął na bok, bo był szczyt w Helsinkach, po którym już właściwie koniec świata nastąpić, gdy się słyszało pewnych publicystów, a później z każdym tygodniem coraz bardziej okazywało się, że te ustalenia tego szczytu nie są wcale takie, jak mówi Putin, i tam żadnych jakichś ustępstw Donalda Trumpa wobec Rosji, takich realnych, geopolitycznych, wcale nie było.
Ten sojusz Rosji z rządzonym przez ajatollahów Iranem, czy to rzeczywiście jest coś tak mocnego, jak mówi wielu obserwatorów, że tutaj, kiedy się padają pytania na temat sens naszego zaangażowania w takie inicjatywy jednoznacznie antyirańskie, wskazuje się, że no, ale Iran jest zdecydowanym sojusznikiem Rosji.
Znaczy, moim zdaniem odmowa Rosji wzięcia udziału w tej konferencji przede wszystkim jednak wynika nie z bardzo dobrych relacji Moskwy z Teheranem, bo to też, ale przede wszystkim dlatego, że ta konferencja jest inicjatywą w dużym stopniu amerykańską. Tak jak wspomniałem wcześniej, Stany Zjednoczone są dla Rosji rywalem i konkurentem na Bliskim Wschodzie, więc każda inicjatywa, chociażby też dyplomatyczna czy pokojowa, forsowana przez Stany Zjednoczone i ich sojuszników, w tym wypadku Polskę, jest w Moskwie odbierana wrogo, więc ta decyzja wcale mnie nie zaskoczyła, właściwie to się nawet jej spodziewałem. Że Rosjanie w tej konferencji udziału nie wezmą. Natomiast fakt, że no niestety też te pierwsze słowa Mike'a Pompeo zostały tak odebrane, że generalnie odbiór jest taki, że to jest antyirańska konferencja, więc tak naprawdę to tylko ułatwiło sprawę Rosji, uznała to za pretekst, tak, że to jest tak naprawdę jakaś antyirańska chucpa, więc ona w tym brać udział nie będzie.
Gdybyśmy mieli opisać tą rosyjską obecność na Bliskim Wschodzie w liczbach, ilu ich tam mniej więcej jest, w jak wielu miejscach, czy w ogóle takie dane są dostępne?
Znaczy, dokładnych takich danych nie ma. Natomiast ja bym, ważniejsze moim zdaniem, od tego, ilu tam dokładnie tych żołnierzy, czy tych samolotów, czy okrętów rosyjskich w Syrii w tym momencie jest, dużo ważniejsze dla potencjału militarnego Rosji, też przyszłościowo, jest to, ilu tych żołnierzy przez te syryjskie doświadczenia przeszło. Nie tak dawno Szojgu, minister obrony, chwalił się, że na przykład jeśli chodzi o pilotów samolotów, to ponad 90% załóg bojowego lotnictwa rosyjskiego ma za sobą misję syryjską. Trzeba pamiętać o tym, że Syria przede wszystkim stała się jednym wielkim poligonem, na którym Rosjanie mogli przez kilka lat testować różne rodzaje uzbrojenia, a zarazem żołnierze, dowódcy, oficerowie mogli nabierać doświadczenia w takich warunkach bojowych. To jest niezwykle, niezwykle ważne i nie jest przypadkiem na przykład, że obecnie większość kierowniczych stanowisk, najwyższych stanowisk dowódczych w Siłach Zbrojnych Federacji Rosyjskiej sprawują generałowie, którzy mają za sobą misję syryjską, gdzie albo byli szefami sztabu operacji syryjskiej, albo byli wręcz dowódcami lub zastępcami dowódców tej misji. Wystarczy po prostu spojrzeć na listę tych najwyższych, najważniejszych rangą rosyjskich generałów, żeby zobaczyć, że ten kontyngent syryjski, że tak powiem, opanował całe kierownictwo rosyjskiej armii.
Skoro już mówimy o kierownictwie, pan w swoich książkach analizuje ten rodowód i skład rosyjskich elit. Tak zresztą, jak się je tak czyta, to wygląda na to, że to po prostu jest taki jeden wielki gang, ale czy tam są w tej chwili jakieś podziały, jeśli chodzi o politykę zagraniczną? Jak pan to widzi? Czy to jest rzeczywiście tak, że to jest jeden ten ośrodek kierowniczy skupiony wokół Putina, który wyznacza pewną strategię, czy jednak trwają wewnątrz tego obozu jakieś polemiki? Mhm.
Czy te polemiki zawsze trwały? Znaczy chyba, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, to tak najbardziej te różnice było widać za czasów prezydentury Dmitrija Miedwiediewa i chociażby kwestia Libii, gdzie tutaj się, zresztą o tym pisałem, Putin z ówczesnym, tymczasowym prezydentem mocno różnili i tutaj Rosja wtedy chyba popełniła błąd, przynajmniej Putin tak to odebrał. Na pewno są różne nurty, są różne ośrodki w tym obozie, szeroko pojętym obozie rosyjskiej władzy, natomiast widać wyraźnie, że jastrzębie, że tak powiem, w ostatnim czasie wzięły górę i stąd mamy ten konfrontacyjny kurs w polityce przede wszystkim wobec Zachodu. Była taka próba moim zdaniem tuż po inauguracji, bo przypomnę, że Putin niecały rok temu rozpoczął kolejną kadencję prezydencką. Przez kilka miesięcy wydawało się, że Putin próbuje szukać czegoś w rodzaju resetu w relacjach z Zachodem. Stąd był między innymi, być może na to liczył Putin, spotykając się też z Trumpem w Helsinkach. Były też różne takie zabiegi pod adresem przede wszystkim Berlina, czyli tutaj na odcinku europejskim. Natomiast wygląda na to, że to się nie udało i teraz Moskwa znowu wróciła do takiej bardzo wojennej retoryki. Co nie oznacza, że też w tym obozie władzy nie brak ludzi, którzy woleliby jednak doprowadzić do jakiegoś resetu, no bo sankcje i generalnie te złe relacje z ogólnie pojętym Zachodem na pewno przede wszystkim robieniu biznesów rozmaitych nie sprzyjają. Więc jeśli miałbym tutaj taki poprowadzić główny podział na, powiedzmy, partie wojny i partie pokoju, jak czasami rosyjscy publicyści i komentatorzy sami twierdzą, piszą, no to mamy tą partię wojny, czyli przede wszystkim wojskowych, którzy poczuli krew, że tak powiem, po aneksji Krymu, po wojnie w Donbasie, po udanej operacji syryjskiej oraz służby specjalne, a z drugiej strony mamy właśnie takie bardziej ekonomistów, Aleksieja Kudrina, różnych takich bardziej liberalnie podchodzących do pewnych kwestii polityków i wielkich biznesmenów, bo wiadomo, że lepiej się robi interesy, kiedy, że tak powiem, nie grzmią działa na froncie i tutaj jest ten główny podział. Natomiast zdecydowanie i tak w tym momencie górę wzięła tak zwana partia wojny.
Czy szef dyplomacji, pan Ławrow, to jest raczej wykonawca poleceń, czy to jest człowiek, który stanowi tu jakiś oddzielny czynnik, jeśli chodzi o koncepcję?
Czy nie wydaje mi się, żeby był oddzielnym czynnikiem. Jest bardzo, bardzo skutecznym wykonawcą zaleceń Kremla polityki zagranicznej rosyjskiej i tak jak obserwuję te wszystkie, a już bardzo długo jestem ministrem, jego działania, to nie przypominam sobie, żeby tam dochodziło do jakichś różnic, jeśli chodzi w stanowisku pomiędzy, powiedzmy, MSZ-em a Kremlem. To znaczy, często bywało tak, że to MSZ był tym takim bardziej, tym złym policjantem, bardziej ostro reagował na pewne kwestie, chociażby ustami swojej rzeczniczki słynnej, pani Zacharowej, ale też ustami samego Ławrowa, natomiast Kreml, tutaj między innymi główny doradca Putina do spraw polityki zagranicznej, czyli pan Uszakow, że tak powiem, był taki bardziej umiarkowany. Natomiast to jest bardziej taka, powtórzę, gra w dobrego i złego policjanta, bo ten kurs jest jeden i określony.
Były szef dyplomacji, pan Sikorski, napisał w swojej książce, którą nie wiedzieć czemu nagle wszyscy zaczęli czytać po kilku miesiącach, że Putin składał na tym słynnym molo propozycje i mniej więcej tylko podzielenia się upadającą Ukrainą. Czy to jest jakiś taki typ żart rosyjski, czy to jest taka prowokacja? Co to niby miało być?
Jeśli tak faktycznie było, to raczej prowokacja, bo kwestie podzielenia się Ukrainą to co najmniej kilka razy się pojawiały Tutaj akurat by wynikało, że na takim najwyższym szczeblu, ale ja przypomnę, że pomysły rozbioru Ukrainy w 2014-15 roku pojawiały się z ust różnych rosyjskich polityków i były nawet jakoś tam na poważnie brane pod uwagę w dużych rosyjskich mediach, ale to jest typowa rosyjska strategia, dzieli rządź tutaj na tym obszarze Europy Środkowej i Wschodniej, czyli nastawiania przeciwko sobie poszczególnych narodów. Tutaj w tym wypadku Polaków przeciwko Ukraińcom, Ukraińców przeciwko Polakom. Zresztą widać to też w przypadku wielu innych takich relacji tutaj między różnymi narodami, między różnymi krajami w naszym regionie Europy. Tak to bym odbierał na tej zasadzie, a nie na zasadzie jakiejś poważnej propozycji.
Gdybyśmy mieli próbować nakreślić taki najbliższy krąg ludzi, który w tej chwili jest wokół Putina, tych ludzi, którzy naprawdę realnie Rosją rządzą, to kogo by pan wymienił?
Znaczy, przede wszystkim Nikołaj Patruszew, czyli sekretarz Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, wcześniej wieloletni dyrektor Federalnej Służby Bezpieczeństwa, jako taka osoba, powiedzmy, numer jeden, jeśli chodzi o aparat bezpieczeństwa, o służby specjalne i człowiek, który jeden z ludzi, którzy wiedzą najwięcej chyba o przeszłości, o różnych czynach niekoniecznie godnych pochwały Władimira Putina. Druga osoba to jest Igor Siecin. On teraz formalnie nie zajmuje jakiegoś ważnego stanowiska państwowego. Był wcześniej, był wicepremierem, wiceszefem administracji prezydenckiej. Teraz jest szefem największego naftowego koncernu rosyjskiego, czyli Rosnieftu. Ale właśnie nawet z tej pozycji widać, że dysponuje ogromnymi wpływami, między innymi też wpływami w aparacie bezpieczeństwa w służbach specjalnych. Ja bym widział właśnie przede wszystkim te dwie osoby, natomiast też nie można zapominać o Aleksieju Kudrinie, szefie obecnie Izby Obrachunkowej, czyli takiego NIK-u, powiedzmy, rosyjskiego, który w tej kadencji prezydenckiej wrócił tak jakby na carski dwór, bo kiedyś był ministrem finansów w początkowym okresie rządów Putina, natomiast on jest takim zwolennikiem reform, on się przedstawia jako liberał, więc no wiadomo, car musi mieć wokół siebie i jastrzębie, i gołębie, i liberałów, i konserwatystów, więc tutaj Kudrin odgrywa taką rolę dyżurnego liberała. I też nie można zapominać mimo wszystko o dwóch ludziach z administracji kremlowskiej, Anton Wajno i Siergiej Kirijenko, którzy, że tak powiem, to spinają, wszystko trzymają, jeśli chodzi o te sprawy wewnętrzne w Rosji, bo trzeba pamiętać, że to jest federacja, to jest ponad 50 różnych podmiotów, różnych gubernatorów, prezydentów i tak dalej, więc tutaj też trzeba w tym umieć się poruszać i, że tak powiem, trzymać to za twarz w imieniu cara.
Trzeba się też umieć poruszać w tym informacyjnie, dlatego pewnie z kompetencji naszego dzisiejszego gościa, pana Grzegorza Kuczyńskiego, w rozwikłaniu tej rosyjskiej enigmy pewnie będziemy jeszcze korzystać. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w programie, a ja oczywiście polecam też książki naszego gościa. Grzegorz Kuczyński był gościem Poranka Wnet. Jest godzina 8:53 i chyba to jest teraz moment na chwilę muzyki.